Rozmowa dnia.
A dziś w naszym sieradzkim studiu gościmy, tak jak to było powiedziane w serwisie, wicestarosta sieradzką Kazimierę Gotkowicz. Witam serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
I tak jak zapowiadaliśmy w serwisie, dzisiejsza sesja Rady Powiatu, w jej w punktach obrad znajduje się punkt dotyczący likwidacji zespołu placówek wychowania pozaszkolnego. Pani starosto, rozmawiałem wczoraj z rodzicami, z zresztą tym środowiskiem, które zorganizowało, dość szerokim, które zorganizowało konferencję, na której mówiliśmy przed chwilą. Jeśli mogę zacząć od jakiegoś jednego głównego zarzutu, który oni mają w kierunku władz powiatu, to jest zarzut, że mają wrażenie, że dowiadują się ostatni o tych zmianach i że tak jest przeważnie, jeśli chodzi o pewne ograniczenia, pewne okrojenia działalności tych podległych powiatowi placówek, bo jednak z roku na rok te instytucje w pewnym sensie się kurczą.
Panie redaktorze, przede wszystkim myli pan pojęcia, bo my niczego nie likwidujemy, a państwo używacie złego nazewnictwa. Leży przede mną projekt uchwały, która dzisiaj będzie procedowana i zapis jest jednoznaczny, że rozwiązuje się zespół placówek, a w punkcie, w paragrafie drugim jest, że z dniem 1 września włącza się do Centrum Edukacji Zawodowej placówki, które były w poprzednim zespole. Więc to jest zmiana czysto techniczna, czysto administracyjna.
Niewyczuwalna dla rodziców i dzieci uczęszczających na zajęcia? Bo państwo zapewniają, skoro państwo muszą zapewnić w tym komunikacie o tym przepotwarzaniu tych instytucji, że te zajęcia dalej będą, to jednak sami przyznajecie, że rodzice mają jakiś powód do niepokoju.
Panie redaktorze, ja na wczorajszej konferencji nie widziałam ani jednego rodzica z ZPWP, czyli z tego zespołu, o którym mówimy, to po pierwsze. Po drugie, rodzice byli u nas, rozmawiali, przedstawiciele rodziców, bo jest to czas epidemii, więc takie większe spotkania nie są możliwe. Rodzicom zależy tylko na tym, żeby utrzymać szyld Młodzieżowy Dom Kultury. I taki szyld będzie, bo ten Młodzieżowy Dom Kultury będzie elementem składowym dużego zespołu, którym jest Centrum Edukacji Zawodowej. Mieliśmy kilka lat temu sytuację taką, że kurczyło się Centrum Kształcenia Ustawicznego, groziło, no nie było zainteresowania tą placówką, więc były powody może, żeby zamknąć. Tę placówkę włączyliśmy do CEZ-u i ona w tej chwili funkcjonuje tyle lat. To jest chyba 7 lat, kiedy ta placówka działa. I tutaj mamy podobne plany. Myślimy też o tym, że oferta ZPWP była taką ofertą bardzo ograniczoną. Ona się odnosiła tylko do zajęć plastycznych i do zajęć tanecznych. Natomiast my chcielibyśmy, żeby były wykorzystane stroje do tańców. Mamy komplet strojów ludowych, mamy komplet strojów narodowych. Chcielibyśmy, żeby powstały zespoły, żeby cokolwiek zaczęło się dziać.
Panie starosto, gdzie jest ten początek problemu? Czy problem zaczyna się od spadku zainteresowania dzieci i ich rodziców uczestnictwem w takich zajęciach w jednak sporym mieście i powiecie, jakim jest Sieradz i powiat sieradzki? Czy problem zaczyna się od ograniczania funduszy? I wtedy jest ta reakcja łańcuchowa, że jest mniejsza możliwość organizacji tej siatki zajęć i w związku z tym też coraz mniej dzieci w tych placówkach jest.
Znaczy wie pan co, problem jest złożony i to tak jednoznacznie nie da się opowiedzieć. Nie ma wydzielonych środków, subwencji na taką działalność. Jest ogólny koszyk na działalność pozaszkolną. I z tego koszyka musimy utrzymać poradnie psychologiczno-pedagogiczne i musimy utrzymać tego typu placówki jak ZPWP. Oczywiście brakuje na to pieniędzy, więc też nie ukrywamy, że przyglądamy się temu. To jest jeden element. A drugi element to jest taki, że piękny budynek w centrum miasta w tej chwili jest w stanie takim pokazującym, że
niszczeje.
Nie było tam...
To każdy widzi, każdy spacerujący dookoła, nawet w nocy, to trochę straszy, szczerze mówiąc. Natomiast jakie są perspektywy remontu tego budynku, jeśli on będzie już w ramach CEZ-u tam funkcjonował?
Znaczy w tej chwili to trudno odpowiedzieć. Mamy czas pandemii i też może nie czas na takie bardzo radykalne decyzje, ale na pewno będą przeprowadzone remonty takie na miarę możliwości CEZ-u. Przede wszystkim w CEZ-ie zatrudnieni są pracownicy techniczni, tacy, którzy własnym sposobem część tych rzeczy będą mogli zrobić. I na to liczymy. Mamy jednocześnie nadzieję, że oferta placówki będzie poszerzona. No, czasy wymagają, żeby na przykład powstały zajęcia.
Macie państwo nadzieję, że ta oferta będzie poszerzona. A czy jest pani w stanie zapewnić teraz tutaj u nas rodziców, że na przykład za rok ta siatka godzin się nie skurczy.
Ale proszę pana, ja nie wiem, co będzie za rok, jakie będą wytyczne, jakie będą przepisy. Ja tylko chcę powiedzieć o tym, jakie mamy plany. Myślimy o tym, żeby uruchomić na przykład koło dotyczące grafiki komputerowej, bo jest takie zainteresowanie, a w ofercie tej placówki nie było. Jest pracownia modelarska, która stoi pusta, gdzie nie odbywały się żadne zajęcia. Myślimy o tym, żeby uruchomić tam zajęcia, żeby dzieci mogły się bawić i liczymy na to, że będzie zainteresowanie takimi zajęciami.
I samo podłączenie tego pod CES spowoduje, że te wasze chęci staną się jakoś bardziej realne?
To znaczy, mamy duże zaufanie do pana dyrektora CES-u, który jest osobą bardzo otwartą.
A on się kontaktował już, znaczy z nim kontaktowali się też rodzice dzieci z...
Proszę pana, ja nie odpowiem panu na to pytanie, z kim się rodzice kontaktowali, bo to jakby ich sprawa.
Pani starosto, to sięgnijmy w takim razie do sesji marcowej z ubiegłego roku w starostwie, kiedy gościli u was właśnie rodzice, nauczyciele, przedstawiciele DPS-u, przedstawiciele również Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Rodzice, z którymi rozmawiałem wczoraj, wrócę jeszcze do tego, sugerują, że to taki dobry czas dla was, w cudzysłowie, na wprowadzanie tego typu zmian, ponieważ nie będzie dzisiaj możliwości takiej, żeby oni głośno protestowali. Czy to nie jest w ten sposób,
znaczy,
że trochę
pana,
boicie się obecności tych kilkudziesięciu?
My się nie boimy tej obecności. Zawsze rodzice, kiedy sobie życzyli, ktokolwiek sobie życzył, mógł na sesję przyjść, wtedy, kiedy była taka możliwość. Natomiast mówienie o tym, że to dobry czas... Jeżeli już pan mnie sprowokował, to pozwoli pan, że wyjaśnię. Pani dyrektor złożyła rezygnację w miesiącu maju z pełnionej funkcji. Budynek jest po przeglądzie, po 5-letnim przeglądzie budowlanym, gdzie w części jest zamknięty. Więc doprowadzony został do takiego stanu, do stanu, powiedzmy, jakiejś tam ruiny i trzeba z tym fantem coś zrobić. Kto ma to robić? Ogłaszaliśmy w poprzednim roku konkurs na tę placówkę, nie zgłosił się nikt. Pani, która pełniła teraz obowiązki, która była dyrektorem, której powierzyliśmy to stanowisko, a była wieloletnim pracownikiem tej placówki, zrezygnowała z tej
Mówimy
funkcji.
O pani Budce.
Tak.
Która w piśmie rezygnacyjnym składanym u państwa stwierdziła, że zrezygnowała nie bez powodu. Przez naciski dotyczące okrojenia tego i tak okrojonego już stanu osobowego stwierdziła, że nie chce po prostu, żeby jej rękami takie kroki były wprowadzane. Tak pisze. No i właśnie sama wyczuła, że jest to, że może być jej rękami przeprowadzana jakby likwidacja, wygaszanie tej placówki.
Proszę pana, myślę, że nie do końca zna pan przepisy. Żeby zlikwidować placówkę,
pozwoli
pan, ale pozwoli pan i myślę, że pani dyrektor również nie do końca zna przepisy. Żeby zlikwidować placówkę, musi być na to zgoda kuratora oświaty. My takich rzeczy nie robimy. My przeprowadzamy reorganizację techniczną. Natomiast jeżeli już mówimy o pani dyrektor, to owszem, były rozmowy dotyczące zmian w arkuszu, ale między innymi zmian technicznych, gdzie pani dyrektor popełniła liczne błędy. No nie możemy się podpisać pod tym, że zatwierdzamy 57-tygodniowy rok pracy. Wyszło z tego, że rok liczy 399 dni. No takich błędów, pod tymi błędami na pewno się nie podpiszemy.
Z czego zdaniem pani starosty wynika fakt, że w te wakacje po wielu latach żegnamy kierownictwo BWA i Biblioteki Powiatowej, a posada właśnie kierownika MDK-u ZPWP jest tak rotacyjna i tak szybko ci kierownicy się zmieniają. Czy to jest aż tak niemożliwa do prowadzenia placówka?
Znaczy wie pan, to należałoby zapytać panią dyrektor, która złożyła rezygnację. Ja nie chcę się za nikogo wypowiadać, natomiast
Albo tych paru kolejnych, poprzednich, tak, którzy też rezygnowali.
No nie do końca, panie redaktorze, dlatego że pani dyrektor Sufleta, która była kilka lat dyrektorem, menadżerem. Zresztą ja byłam przeciwna takim rozwiązaniom w tamtym czasie, ale to już jest historia. Zrezygnowała ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Dojeżdżała bardzo, no był to chyba około kilkudziesięciu kilometrów dziennie do pracy, więc nie ma się co dziwić, że szukała innego rozwiązania.
Pani starosto, nie mamy zbyt wiele czasu, ale jest jeszcze druga istotna kwestia, to znaczy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i wypowiedzenia wręczone 9 nauczycielom. To jest de facto co 10 nauczyciel w szkole. Słyszeliśmy też w serwisie opinię ZNP, że ten skład osobowy w porównaniu do ilości dzieci, takie proporcje są potrzebne. Czy tutaj powodem też jest pandemia, spadek liczby zajęć i od tego znów zaczynają się te kroki starostwa?
Więc panie redaktorze, proszę mi pozwolić wyjaśnić teraz, żeby pan mnie nie zagadał. Pierwsza rzecz. Państwo manipulują informacją. Mówią o 180 uczniach, a nie mówią o tym, że ten stan osobowy był przy ponad 220 uczniach. Czyli spadek znaczący liczby uczniów w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Kłamie pani prezes ZNP, której wypowiedź tutaj słyszałam, mówiąc, że ukrywamy coś w arkuszu, dlatego nie chcemy pokazać. To jest, pani prezes, wstyd, to jest zwykła manipulacja i zwykłe kłamstwo. Państwo domagaliście się od nas arkusza organizacyjnego, natomiast przepisy wskazują na to, że ten arkusz nie podlega organizacji związków zawodowych. I mamy interpretację ministra edukacji narodowej na ten temat, bo się zwróciliśmy, ponieważ państwo nękali nas wręcz pismami. Nas, dyrekcję, placówki. Było to aż niesmaczne. Kolejna rzecz. Dlaczego nauczyciele są w tym momencie zwalniani? Dlatego, że jest mniej dzieci, dlatego, że jest mniej oddziałów. I to po prostu wynika z przepisów prawa oświatowego. Kolejna rzecz, mówienie o tym, że pan radny Sulgan mówi o tym, że znajdą się, powinni nauczyciele zostać, bo prawdopodobnie dzieci dojdą. No ja przepraszam, to jest takie wróżenie z fusów. A jak nie dojdą, to co będzie? Jeżeli dzieci będą miały badania, będą miały orzeczenia i rodzice zechcą je zapisać, to my oczywiście godziny uruchomimy. To jest rzecz naturalna. Natomiast nie możemy w maju planować większej liczby godzin, niż ona wynika z przepisów prawa. Bo kto za to zapłaci, jeżeli od września ci uczniowie się nie pojawią? Więc jeżeli cokolwiek się mówi, to ja bardzo proszę, żeby koledzy przede wszystkim przygotowali się merytorycznie do wypowiedzi, bo nie znają przepisów, to rzecz pierwsza. Pierwsza, a druga rzecz to, żeby brali odpowiedzialność za słowo.
Spodziewa się pani w jakimś sensie gorących obrad dzisiaj po 12, czy ze względu na ten zdalny tryb raczej to będzie przebiegało?
Wie pan, jest w dalszym ciągu zakaz zgromadzeń. Nie jesteśmy w stanie na sali, która...
Nie, chodziło mi o dyskusję taką zdalną, tak?
Czy... Pewnie będzie jakaś dyskusja. No, będziemy wyjaśniać, będziemy odpowiadać na pytania. Myślę, że jeżeli ktoś oczywiście je zada. Natomiast pozwolę sobie jeszcze odnieść się do wypowiedzi zarówno pani prezes ZNP, jak i pana Sulgana. Państwo nie znają przepisów. Starostwo nikogo w szkołach nie zatrudnia i nie zwalnia. Od tego jest dyrektor.
Egzaminy ósmoklasistów rozpoczynają się dziś, ale możemy już tylko na koniec powiedzieć, że trzymamy kciuki. Jest jeszcze sporo innych tematów, sytuacja epidemiologiczna, ale może po prostu jakiś kolejny dzień znajdziemy na te inne wątki, a może kolejne dni coś też przyniosą w tych sprawach. Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta Sieradzki, odpowiedzialna za sprawy oświatowe, między innymi, była naszym gościem w Radiu Łódź nad Wartą. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, dodać, że rozpoczął się nabór do szkół ponadgimnazjalnych.
Dziękujemy.